Kolejny rozdział przeczytajmy, siódmy. Pierwszej Księgi Mojżeszowej, Księgi Rodzaju, cały siódmy rozdział. Wówczas Pan powiedział do Noego: wejdź do arki wraz ze swoją rodziną. Widzę bowiem, że na tle tego pokolenia jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Spośród wszystkich zwierząt czystych weź ze sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych weź tylko po parze. Podobnie uczyń z ptactwem. Weź po siedem samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na ziemi. Za siedem dni bowiem spuszczę deszcz na ziemię. Będzie padał przez 40 dni i 40 nocy. W ten sposób zgładzę z ziemi wszystko, co istnieje, wszystko to, co stworzyłem. Noe postąpił dokładnie tak, jak mu polecił Pan. A kiedy nastał potop, gdy woda zalała ziemię, Noe miał 600 lat. Schronił się przed potopem do arki on i jego synowie, żona i żony jego synów. Spośród zwierząt czystych i nieczystych, z ptactwa i z tego, co pełza po ziemi, weszły wraz z Noem do arki samiec i samica, jak Bóg polecił Noemu. Po siedmiu zaś dniach ziemię zaczęły zalewać wody potopu. W 600 roku życia Noego, w drugim miesiącu, w 17 dniu tego miesiąca, trysnęły w górę wszystkie źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Deszcz padał na ziemię 40 dni i 40 nocy. W tym czasie Noe i jego synowie, Sem, Ham i Jafet, żona Noego i trzy żony jego synów, byli już w arce. Przebywali tam oni sami, a także zwierzęta, bydło, płazy żyjące na lądzie i ptactwo skrzydlate stworzenia, wszystko według swojego rodzaju. Do Noego, do arki, weszła para z każdego rodzaju zwierząt, obdarzonych duchem życia, samiec i samica, ze wszystkiego, co żyje, tak jak poleci mu Bóg. Następnie Pan zamknął za Noem drzwi. Potop trwał ziemi 40 dni, woda wezbrała, dotarła do arki i uniosła ją ponad ziemię. Potem, gdy poziom wody podniósł się jeszcze bardziej, arka unosiła się na jej falach. W końcu woda wezbrała tak bardzo, że okryła wszystkie szczyty piętrzące się ku niebu. Jej poziom przewyższał je nawet o 15 łokci, stąd również góry skryły się w jej toni. W ten sposób przyszedł kres na wszystko, co żyło na ziemi, na ptactwo, bydło, wszystkie zwierzęta, na mrowia istotorujących się na jej powierzchni i na człowieka. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie ducha życia, wszystko, co żyło na lądzie, zginęło. Bóg zgładził z powierzchni ziemi każdą żywą istotę, od człowieka po bydło, po płazy i po ptaki. Wszystko wymarło. Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce. Woda zaś wznosiła się nad ziemią przez 150 dni. To jest Boże Słowo. Więc mamy kolejny fragment początków. I fragment ten skupia się tym razem na Noe. I trzeba powiedzieć, że jest to kontynuacja tego, co zostało napisane w poprzedniej części tej księgi. Tam zobaczyliśmy, że Bóg zamierza właśnie osądzić całą ludzkość. Bóg widzi, jak postępują ludzie, zarówno ci z tej pobożnej linii, że jest odstępstwo od Boga, jak i ci z tej bezbożnej linii ludzi pochodzącej od Kaina. Bóg przez długi okres czasu przygląda się człowiekowi, widzi jego grzech i w pewnym sensie można powiedzieć, że z bólem serca postanawia zgładzić człowieka z powierzchni ziemi. I to jest ten, można powiedzieć, negatywny przekaz. Ale jest też pozytywna informacja, jest światełko w tej ciemności. Noe znalazł łaskę w oczach Pana. To znaczy, że Pan ma jakiś plan względem Noego. Jaki to plan? No jest to pokazane właśnie w tej części księgi, którą omawiamy. Przeczytaliśmy tylko fragmenty, dwa rozdziały. Ten fragment dotyczący potomków Noego jest dłuższy, ale dziś on się kończy w dziewiątym rozdziale, z ostatnim wersetem dziewiątego rozdziału. I dziś omówię tylko te fragmenty, czy te rozdziały, które przeczytałem. Więc zobaczmy, czego możemy się nauczyć z tych fragmentów, z tych rozdziałów. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to kontrast, jaki jest pomiędzy Noem a jego pokoleniem. Więc wróćmy do 6 rozdziału, wersety od 9 do 12. Oto dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem. Urodziło mu się także 3 synów, Sem, Ham i Jafet. Ziemia natomiast była wobec Boga skażona. Panowały na niej gwałt i przemoc. Bóg patrzył na ziemię i widział jej zepsucie, ponieważ wszystko, co żyło, postępowało niegodziwie. Więc w poprzedniej części, w poprzednim tygodniu, dowiedzieliśmy się, że Noe pochodzi z linii ludzi pobożnych. Jest potomkiem Seta. Jego ojciec Lamech nadał mu imię Noe, ponieważ był przekonany, że ten syn przyniesie pocieszenie wszystkim tym, którzy odczuwają ten znój pracy na ziemi, którą przeklął Bóg. I Słowo Boże mówi, że Noe był człowiekiem sprawiedliwym. W porównaniu z innymi ludźmi swojego pokolenia był nieskazitelny. Mamy też napisane, że Noe przyjaźnił się z Bogiem, więc widzimy jednoznacznie, że Noe był człowiekiem, który w Boga wierzył i który żył w sposób, który Bogu się podoba. Noe miał relację z Bogiem. Oczywiście musimy pamiętać, że Noe był grzesznikiem, jak każdy inny człowiek na ziemi. W końcu pochodził od Adama, więc urodził się z naturą Adama, skażoną przez grzech, ale dzięki Bożej łasce był człowiekiem pobożnym. Wiara w Boga uczyniła go człowiekiem sprawiedliwym. Noe, możemy powiedzieć, uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Tak Biblia mówi o Abrahamie, że został usprawiedliwiony z powodu wiary. Kiedy uwierzył w Boga czy Bogu, to poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Więc kiedy Biblia mówi o tym, że Noe był sprawiedliwy, to trzeba założyć, też wczytać, że na tej samej zasadzie, na jakiej był Abraham. Czyli uwierzył Bogu i Bóg uznał to za sprawiedliwość, uznał Noego za sprawiedliwego. I list do Hebrajczyków, czyli już Nowy Testament mówi nam o Noem w taki sposób. Dzięki wierze Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie widziano, przejęty przestrogą, zbudował arkę dla ocalenia swego domu. Przez nią wydał wyrok na świat, ale też stał się dziedzicem sprawiedliwości, której miarą jest wiara. Więc to nam pokazuje, że sprawiedliwość Noego nie pochodziła z jego uczynków, ale pochodziła z wiary w Boga. I ta wiara kształtowała jego uczynki. Przejęty przestrogą zbudował arkę. Dlatego miarą jego sprawiedliwości nie były uczynki, a wiara. Noe wierzył w to wszystko, co Bóg mu zapowiedział, ale też Noe wierzył w to wszystko, co Bóg już wcześniej zapowiedział czy obiecał, i wiara prowadziła go do posłuszeństwa Bogu, do wykonania tego, co Bóg mu nakazał. Więc widzimy, że Noe jest sprawiedliwy przed Bogiem, a ten, kto jest sprawiedliwy przed Bogiem, jest w przyjaźni z Bogiem. Przyjaźń z Bogiem oznacza przyjazne relacje Boga i człowieka. Nie można być przyjaźni z Bogiem, nie będąc sprawiedliwym przed Bogiem. Tego się nie da połączyć. Więc tak wygląda obraz Noego. A co możemy powiedzieć o ludziach, o pokoleniu Noego? Nasz tekst mówi o tym, że ziemia była wobec Boga skażona. Na czym polegało to skażenie? No, panowały na niej gwałt i przemoc. Ludzie byli zepsuci. Wszyscy postępowali niegodziwie, więc można powiedzieć, że postępowanie ludzi było zupełnym przeciwieństwem tego, jak żył Noe. Czyli ludzie generalnie prowokowali Boga swoimi grzechami, złem, jakiego się dopuszczali, więc nie można o nich powiedzieć, że byli przed Bogiem sprawiedliwi. Raczej trzeba powiedzieć, że byli przed Bogiem winni grzechu. W związku z tym nie można tu mówić o jakiejkolwiek przyjaźni z Bogiem. Ci ludzie byli wrogo nastawieni wobec Boga, więc była nienawiść, wrogość wobec Boga, i to się objawiało w każdym aspekcie ich życia. Oczywiście trzeba dodać taką ważną rzecz, że to nie znaczy, że każdy pojedynczy człowiek z osobna, można powiedzieć, był tak grzeszny i zły w swoim codziennym postępowaniu, jak to tylko możliwe. Tak nie było zapewne. Jedni byli bardziej, a inni mniej grzeszni. W sensie ich uczynków czy myśli. W każdym razie chodzi o to, że postępowanie ludzi charakteryzowało się tym, że stopniowo przekraczali kolejne granice grzesznego postępowania. A to oznacza, że raz po raz wyznaczali nowe granice w swoim złym postępowaniu. Grzech stawał się normą, a normy stawały się coraz bardziej grzeszne, złe. Ponieważ mamy tu takie, można powiedzieć, ogólne informacje na temat gwałtu i przemocy, jakie panowały na ziemi, więc nie dają one nam jakiegoś takiego punktu odniesienia, prawda? Jakiegoś obrazu, jak to mogło wyglądać, jak to mogło, brzydko mówiąc, smakować. Dlatego dobrze jest zobaczyć, jak mogło to wyglądać na innym przykładzie. Na jakimś konkretnym przykładzie i w Biblii mamy taki przykład. Mamy historię związaną z Sodomą i Gomorą. Jest napisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 18 rozdziale. Następnie Pan oznajmił Abrahamowi. Głośno rozlega się krzyk z Sodomy i Gomory. Grzech tych miast jest naprawdę poważny. Postanowiłem zstąpić i przekonać się, czy rzeczywiście postępują tak, jakby wskazywał na to ten krzyk, który dotarł do mnie, czy też nie. Chcę się tego dowiedzieć. Więc co zstąpienie Boga oznaczało? Dla Abrahama było oczywiste, że jeśli Bóg zstępuje, fatyguje się, można powiedzieć, to po to, aby to miasto osądzić, czy te miasta. A sąd nad nimi będzie polegał na ich zniszczeniu. Dlatego Abraham w 23 wersecie tego samego rozdziału pyta, po chwili jednak podszedł i zapytał, czy rzeczywiście byłbyś gotów zgładzić sprawiedliwego wraz z bezbożnym. Więc mamy sytuację podobną do tej sytuacji za czasów Noego i wcześniej, tylko że na dużo mniejszą skalę, w takim sensie, że dotyczy tylko kilku miast, a nie całej ziemi. W każdym razie, w dalszej części tej historii widzimy, że Bóg jest gotowy odstąpić od sądu, jeśli znajdzie się w Sodomie 10 sprawiedliwych. 10, tylko 10. I co? W Sodomie nie ma nawet tylu. Więc jeśli chodzi o Noego, to można założyć, że podobnie było w jego kontekście. Generalnie sprawiedliwych ludzi było bardzo mało, niewielu. Natomiast ludzie bezbożni zdominowali ziemię. Zdominowali życie na ziemi. Ale czytajmy dalej w tej historii Sodomy i Gomory. 19 rozdział. Zanim jednak udali się na spoczynek, więc aniołowie przychodzą do Sodomy i tam zatrzymują się u Lota, bratanka Abrahama, który w Sodomie mieszkał. Zanim jednak udali się na spoczynek, mieszkańcy miasta, mężczyźni z Sodomy, wszyscy, niezależnie od wieku, nawet ci z najdalszych zaułków, otoczyli dom. Wywołali Lota i zapytali, gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie wieczorem? Wyprowadź ich do nas, chcemy zabawić się z nimi. Lot wyszedł do nich, do wejścia, zamknął jednak za sobą drzwi. Powiedział, bracia, proszę was, nie czyńcie im żadnej krzywdy. Posłuchajcie, mam dwie córki, są jeszcze dziewicami. Mogę je do was wyprowadzić, zróbcie z nimi co chcecie, ale nie czyńcie krzywdy moim gościom, gdyż weszli pod cień mego dachu. Ruszaj stąd, zawołali. Patrzcie go, ledwie przybył, a już chciałby nas sądzić. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. Potem natarli na Lota gwałtownie i ruszyli, aby wyważyć drzwi. Goście Lota jednak wysunęli ręce, wciągnęli go do środka, zaryglowali drzwi. A tłum zebrany przed drzwiami, wszystkich bez wyjątku, porazili nagłą ślepotą, także z trudem szukali oni drogi. Zatem do Lota, który mieszkał w Sodomie, przyszli goście, aniołowie, którzy wyglądali jak mężczyźni, a gdy mieszkańcy Sodomy, mężczyźni Sodomy się o tym dowiedzieli, to przyszli pod dom Lota i chcieli się z tymi gośćmi zabawić. w jaki sposób. No, chcieli się wedrzeć nawet siłą do domu, by stamtąd ich wyciągnąć. Chcieli ich po prostu zgwałcić. Więc mamy tu, skąd to zabawić się? No, z tej relacji późniejszej Lota, kiedy mówi: słuchajcie, weźcie moje córki, zróbcie z nimi co chcecie. To ma kontekst seksualny generalnie. Więc ci mieszkańcy Sodomy chcieli zgwałcić tych gości. I mamy tutaj podwójny ten, można powiedzieć, charakter niegodziwości. Raz, że mężczyźni chcieli służyć z mężczyznami, a dwa, że chcieli zrobić to na siłę. Więc ta historia pokazuje nam, że mieszkańcy Sodomy i Gomory byli zdeprawowani. Dla Lota, który był sprawiedliwym przed Bogiem, sprawą honoru, najwyższego honoru, było ugoszczenie przybyszów, zapewnienie im bezpiecznego schronienia, żeby im włos z głowy nie spadł. Dla mieszkańców Sodomy sprawą najwyższego honoru było zgwałcić tych gości. To pokazuje nam, jakim wypaczonym społeczeństwem byli. Do czego dochodziło. I to pokazuje nam, do jakich podobnych, albo nawet gorszych wypaczeń musiało dojść pośród ludzi żyjących na ziemi przed potopem. Dlatego jest mowa o tym, że ziemia była pełna gwałtu i przemocy, a Sodoma i Gomora jest tylko małą próbką tego, jak to mogło wyglądać. Oczywiście przypomnę, że to nie znaczy, że każdy pojedynczy mieszkaniec ziemi był tak zdeprawowany, ale generalnie taki był klimat w tamtym czasie. Więc to jest porównanie, jak Noe żył i jak funkcjonowali ludzie z jego pokolenia i wcześniej. Druga sprawa. Mamy zapowiedź sądu i zbawienia. 6 rozdział, wersety od 13 do 18. Bóg mówi: postanowiłem położyć kres wszystkiemu, co żyje, powiedział Bóg do Noego. Ludzie napełnili ziemię gwałtem, zniszczę ich razem z nią. Zbuduj sobie arkę z żywicznego drewna, przygotuj w niej klatki, a od wewnątrz i na zewnątrz pokryj smołą. Wymiary arki mają być takie: długość 300 łokci, szerokość 50 łokci, wysokość 30 łokci. Arkę pokryj dachem, niech wystaje na łokieć ku górze. Z jej boku umieść wejście, a w środku zrób 3 pokłady. Ja natomiast sprowadzę na ziemię potop, zaleję ją wodą, zniszczę pod niebem wszelkie ciało, w którym jest duch życia, wszystko, co jest na ziemi, zginie. Z tobą jednak ustanowię moje przymierze, wejdziesz więc do arki ty, twoi synowie, twoja żona i żony twoich synów. Więc Bóg zapowiada dwie rzeczy. Zapowiada z jednej strony sąd nad całą ludzkością, a z drugiej strony Bóg zapowiada ratunek, zbawienie dla Noego i jego najbliższej rodziny. I to zbawienie będzie prowadzić do przymierza, jakie Bóg zawrze z Noem. Więc zacznijmy od sądu. Na czym będzie polegał ten sąd? No, z powodu grzechu człowieka, z powodu skali tego grzechu, Bóg postanowił zniszczyć całą ziemię. A to oznacza zgładzenie człowieka, ale też to oznacza, że zginą wszystkie zwierzęta. Musimy pamiętać, że grzech człowieka skaził nie tylko człowieka, ale skaził też całą ziemię, całe stworzenie. W związku z tym całe stworzenie z ziemi musi być teraz zgładzone. Wcześniejsze rozdziały pokazują nam, że człowiek jest powiązany od samego początku ze zwierzętami. Jego życie jest związane z życiem zwierząt. 6 dnia, tego samego dnia, Bóg stworzył zwierzęta, a potem stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Kiedy Bóg umieścił człowieka w Edenie, umieścił tamte zwierzęta i zwierzęta przyprowadził do Adama, żeby ten nazwał te zwierzęta tak, jak on chce. Więc można powiedzieć, że domena, czy też człowiek, Bóg, kiedy stworzył człowieka, to dał mu panowanie nad zwierzętami. Więc można powiedzieć, że domena człowieka rozciąga się na całą ziemię, włączając w to zwierzęta. A ponieważ człowiek panuje nad zwierzętami, to niestety zwierzęta też obrywają za jego grzech. Podobną zależność widzimy w Starym Testamencie przy okazji narodu wybranego. W 5 Księdze Mojżeszowej są wymienione błogosławieństwa za posłuszeństwo Bożemu prawu, które naród wybrany otrzymał od Boga za pośrednictwem Mojżesza, ale też są tam wymienione przekleństwa za nieposłuszeństwo prawu Mojżeszowemu. I w obu przypadkach to błogosławieństwo lub przekleństwo dotyka też zwierząt. I na przykład czytamy w 5 Księdze Mojżeszowej, 28 rozdziale: jeśli jednak będziesz pilnie słuchał głosu Pana, Twojego Boga, dokładnie wypełniając wszystkie Jego przykazania, które dzisiaj Ci nadaję, to wyniesie Cię wysoko, ponad wszystkie narody ziemi. Spłyną więc na Ciebie i spoczną na Tobie wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Twojego Boga. Będziesz błogosławiony w mieście i błogosławiony na polu. Błogosławiony będzie owoc Twojego łona, plon Twojej ziemi i przychówek Twoich stad, młode Twojego bydła i jagnięta Twoich owiec i kóz. I dokładnie to samo jest powiedziane, jeśli chodzi o nieposłuszeństwo, tylko błogosławieństwo zamienione jest na przekleństwo. Więc jeśli Izrael będzie nieposłuszny Bogu, to będzie przeklęty on i będą przeklęte plony z pól, ale też i zwierzęta. Dlaczego? Bo Bóg, jakby dotykając człowieka, sądząc człowieka, sądzić można powiedzieć całą jego domenę, tam gdzie on panuje. Więc grzech człowieka niestety też dotyka i zwierząt. Więc to nas uczy, że grzech człowieka nie jest bez wpływu na świat zwierzęcy, na całą ziemię. Ale to też nam pokazuje rozmiar, czy też skalę ludzkiego grzechu. Musi być naprawdę wielki, że Bóg postanawia zgładzić człowieka i wszystko, co jest z nim powiązane. W jaki sposób Bóg przeprowadzi sąd nad całą ziemią? Bóg ześle potop, czyli zaleje wodą cały świat. Zginą wszyscy, zarówno ci z pobożnej linii Seta, jak i ci z linii Kaina. I Bóg wyznaczył dzień, kiedy się to stanie. Ten dzień będzie powiązany z ukończeniem budowania arki przez Noego. Potop nie nastąpi wcześniej, niż Noe zakończy budowę. Ale oprócz zapowiedzi sądu, mamy też zapowiedź zbawienia dla Noego i jego najbliższej rodziny. To znaczy, że Noe i jego najbliżsi nie podzielą losu całej ziemi. Wody potopu ich nie sięgną. I tutaj pojawia się pewne zaskoczenie. Noe ma zbudować arkę składającą się z trzech pięter, w której znajdują się klatki. Więc już widać, że ta arka nie jest przeznaczona wyłącznie dla Noego. I w kolejnych wersetach dowiadujemy się, że te klatki są przeznaczone dla zwierząt, które wraz z Noem i jego rodziną wejdą do tej arki. I Bóg w ten sposób chce zachować zwierzęta przy życiu. Więc jeśli sąd nad człowiekiem dotyczył też zwierząt, to nie powinno nas dziwić, że zbawienie człowieka dotyczy też zwierząt, ponieważ to jest jego domena. I Bóg chce to zachować. Ale nie szedłbym za daleko z wyciąganiem wniosków odnośnie zbawienia czy potępienia zwierząt. Tak, tutaj postępowałem ostrożnie. I ponadto mamy jeszcze informację o przymierzu, jakie Bóg zawrze z Noem. To znaczy, że w pewnym sensie Noe przynosi pocieszenie dla tych wszystkich utrudzonych znojem życia na ziemi. Noe jest zapowiedzią nowego początku dla rodzaju ludzkiego. Bóg przez Noego ten początek sprawi. Trzecia rzecz, skutki sądu. Przeczytajmy końcówkę siódmego rozdziału, przepraszam. W ten sposób przyszedł kres na wszystko, co żyło na ziemi. Na ptactwo, bydło, wszystkie zwierzęta, na mrowie istot rojących się na jej powierzchni i na człowieka. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie ducha życia, wszystko, co żyło na lądzie, zginęło. Bóg zgładził z powierzchni ziemi każdą żywą istotę, od człowieka po bydło, po płazy i po ptaki. Wszystko wymarło. Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce. Woda zaś wznosiła się nad ziemią przez 150 dni. Więc Bóg, tak jak zapowiedział, zgładził z powierzchni ziemi wszystko, co miało dech życia. Bóg zgładził człowieka z powierzchni ziemi, ale też zgładził zwierzęta i nie ocalało nic oprócz Noego, jego rodziny i zwierząt, które znajdowały się w arce. I patrząc na ten fragment, mogłoby się wydawać, że jedyną konsekwencją, jaką ci jaką ci bezbożni ludzie ponieśli, jest fizyczna śmierć. Więc w zasadzie można sobie pomyśleć, że ci ludzie, którzy dopuszczali się tych różnych bezbożnych rzeczy, tych grzechów, zła, w zasadzie nie doświadczyli jakiejś surowej kary od Boga. No każdy przecież kiedyś musi umrzeć. Jeden szybciej, drugi, jeden wcześniej, drugi później. W związku z tym, no, na każdego śmierć przyjdzie. W związku z tym potop nie wydaje się być jakąś surową karą dla tych bezbożnych ludzi. Być może wydawałoby się, że to może być nawet taka zachęta do takiego bezbożnego życia, no bo co mi może zrobić Bóg? Przecież i tak kiedyś umrę. Więc mogę żyć tak, jak chcę, będę robił to, co chcę, będę żył tak, jak chcę i generalnie nie mam się czym martwić, niczym, nie mam się czym przejmować. Więc no, mogłoby się wydawać, że ten potop no, nie jest jakąś surową karą. Przecież zanim doszło do potopu, to ludzie bezbożni umierali, ale umierali nie w ramach Bożego sądu. Więc śmierć no, nie wydaje się jakąś tutaj szczególną karą, nie wydaje się być czymś szczególnie strasznym. Tyle, że musimy patrzeć na tą kwestię w sposób biblijny. A to znaczy, że musimy patrzeć na śmierć w sposób biblijny i w tej historii jest drugie dno, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Może nie widać, jeżeli nie popatrzymy na inne fragmenty Pisma Świętego. W liście do Hebrajczyków czytamy, jak w 9 rozdziale, w 27 wersecie, i jak postanowiono, że człowiek raz umiera, a potem czeka go sąd. Więc ta śmierć bezbożnych ludzi nie kończy ich sprawy. Śmierć stawia ich za to w złej pozycji przed Bogiem, ponieważ ich życie, to jak żyli przed śmiercią, już określiło ich w życie po śmierci, określiło ich wieczność. A ponieważ już umarli, to nie mają możliwości zmiany swojej wieczności. I kiedy staną na sądzie ostatecznym, to doświadczą tej drugiej śmierci, która polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. I to dopiero jest zapłata za grzech. Musimy pamiętać, że kiedy Jezus wisiał na krzyżu, to tego oddzielenia doświadczył. Nie było to oddzielenie na wieczność, ale na jakiś czas. Ale to doświadczenie spowodowało, że Jezus wołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I było to dla Niego ogromnie bolesne doświadczenie. Trudno nam wyobrazić sobie skalę tego cierpienia, ale wydaje się, że to po prostu przeszywało do głębi jego serce. Więc takie będzie doświadczenie tych wszystkich, którzy prowadzili bezbożne życie do momentu potopu. Będzie to ich doświadczenie na wieczność, oddzielenie od Boga, i to jest druga śmierć. A jeśli chodzi o ziemię, to możemy powiedzieć, że w pewnym sensie nastąpił pewien odwrót. Ziemia znalazła się w podobnym miejscu do tego, w którym już była kiedyś. W drugim wersecie Biblii jest napisane: ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Ziemia ponownie jest miejscem przykrytym wodą. Ziemia na nowo jest miejscem, któremu brakuje warunków do życia człowieka. Oczywiście trochę w inny sposób niż to było na początku. I tak jak na początku Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód, tak teraz arka z człowiekiem i zwierzętami unosi się na powierzchni wód. Jest przez te wody niesiona. Więc jest tu miejsce na nowy początek, jest tu miejsce na nowy świat dla człowieka i zwierząt. Jaki to będzie świat? Na pewno możemy powiedzieć jedno. Będzie to świat potomków Noego. Będzie to świat, w którym Bóg zawrze przymierze z Noem. Będzie to świat, w którym Bóg będzie działał, żeby zrealizować swoją obietnicę złożoną w 1 Mojżeszowej 3:15, gdzie potomek kobiety zdepcze głowę węża, a wąż ukąsi go w piętę. Więc jest, można powiedzieć, zapowiedź nowej ziemi. jaka to będzie ziemia. Co nam ta historia mówi o Bogu? No pokazuje nam działanie Boga, a Jego działanie mówi nam wiele o tym, jaki Bóg jest. Widzimy bardzo wyraźnie przez tę historię, że Bóg traktuje grzech bardzo poważnie. Grzech dla Boga jest ogromnym złem oraz niegodziwością. Dlatego Bóg karze tych, którzy grzeszą. Czasami może się ludziom wydawać, że Bóg nie widzi ich grzechu, ponieważ ich grzech uszedł im na sucho. Nie doświadczyli być może konsekwencji swojego grzechu albo nie dosięgła ich ręka sprawiedliwości, gdy popełnili jakieś przestępstwo. Więc mogą sobie wmawiać, że Bóg nie widzi, że Bóg nie wie. Natomiast ta historia przynosi nam otrzeźwienie. Bóg widzi wszystko. Bóg widzi każdy grzech, Bóg o wszystkim wie. I o ile tutaj na ziemi człowiek może uciec przed sprawiedliwością, to nie może uciec przed tą ludzką sprawiedliwością, to przed Bożą sprawiedliwością już nie ucieknie. Każdy stanie na sądzie ostatecznym przed Bogiem i odpowie za swoje czyny i otrzyma odpowiednią odpłatę. Każdy grzech, nawet ten najmniejszy, będzie rozliczony i w ten sposób wypełniona zostanie wszelka sprawiedliwość, ponieważ Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg postanawia zgładzić całą ludzkość z powodu jej niegodziwości, gwałtu i przemocy. Ale czy Bóg zapomniał o swojej obietnicy potomka kobiety, który ma zdeptać głowę węża? A co z pocieszeniem, które miał przynieść Noe, który w jakiś sposób było proroctwem zapowiedzianym przez Boga? Otóż widzimy, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg nie zapomina o tym, co obiecał, ale konsekwentnie realizuje to, co zapowiedział. I widzimy to w osobie Noego. Bóg zachowuje Noego i jego rodzinę i daje nowy początek. Więc to pocieszenie, jakiego Noe był zapowiedzią, jeszcze nadejdzie. Nadejdzie, ponieważ Bóg jest wierny i On realizuje, spełnia swoje obietnice. Bóg postanowił zachować człowieka. To znaczy, postanowił zgładzić człowieka z powierzchni ziemi, ale postanowił też zachować człowieka i odbudować ludzkość w pewnym sensie na nowej ziemi. I to jest wyraz Jego ogromnego miłosierdzia. Jest napisane, że Noe znalazł łaskę w oczach Boga. A to znaczy, że Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym, litościwym. Jak zatem powinniśmy podejść do tego, co Bóg zapowiedział w osobie Jezusa Chrystusa, który jest Bożym Synem, a Bóg przez Niego zapowiedział sąd ostateczny? Bóg przez Jezusa też daje zbawienie i sprawia, że Jezus jest tą arką, która daje schronienie grzesznikom, którzy opamiętali się z grzechu i zaufali Chrystusowi. Bóg przez Jezusa zapowiedział nowe niebo i nową ziemię. Skoro Bóg już raz to zrobił za czasów Noego, znaczy, że nie ma problemu, żeby to powtórzyć w czasie, kiedy Jezus przyjdzie ponownie na tę ziemię. Tyle, że to, co Jezus zapowiedział, jest dużo większe niż to, co zostało zapowiedziane czy zrobione za czasów Noego czy przez Noego. Jest większe, ponieważ Jezus jest kimś większym od Noego. Jezus jest Bożym Synem i jest Bogiem w ciele. I to, co Jezus zapowiedział, ma charakter ostateczny. Nie będzie już kolejnego sądu. Nie będzie innego zbawienia. I nie będzie nowej, czy kolejnej nowej ziemi i nowego nieba, ponad to, co zostało zapowiedziane przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeśli jeszcze nie pojednałeś się z Bogiem, to dzisiaj Bóg przez Chrystusa wzywa cię do tego, abyś to zrobił. Zerwij z grzechem. Nawróć się do Boga przez zaufanie Chrystusowi, przez złożenie swojej ufności w tym, kim On jest i czego dokona dla twojego zbawienia. Ukryj się w Chrystusie, który jest zbawicielem grzeszników. Uciekaj przed nadchodzącym gniewem Bożym. Bóg to zapowiedział i Bóg to dokona. Bóg tego dokona. Schroń się w Chrystusie, a będziesz zbawiony. tak jak zbawione czy uratowane były te wszystkie zwierzęta i rodzina Noego, które znalazły się w arce. Chrystus jest taką arką dla grzeszników. Ale trzeba Jemu zaufać. Trzeba pójść za Nim, za Chrystusem. Zrób to. Pojednaj się z Bogiem. Amen.